Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa, których już słuchaliśmy. Słowa zaczerpnięte z księgi proroka Micheasza, gdzie w 6 rozdziale, w wierszach od 6 do 8 jest napisane tak. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Modlmy się. Panie Boże, prosimy, żebyś to Ty przemawiał do naszych serc i umysłów. Prosimy, żebyś to Ty umieszczał w nich swoją prawdę i błogosławił jej wzrost. Prosimy, żebyś to Ty słowem, obecnością, łaską, miłością porywał nas tak dalece, żebyśmy wreszcie byli z Twoją pomocą w stanie stać się Twoim Kościołem. W Jezusie Chrystusie. Amen. Kiedy myślimy o religiologii jako nauce, czy o regułach, którymi opisuje religiologia rozwój zjawisk religijnych, ortodoksyjni chrześcijanie zaczynają sypać iskry z pazurów ostrzonych na kamieniach kościołów. Ale my nie jesteśmy najczęściej tacy ortodoksyjni, więc możemy o religiologii pomówić. A kiedy już się nad nią zastanowić, nad tymi zasadami, które wymienia, czy które pokazuje jako reguły rządzące rozwojem ludzkiej świadomości religijnej, możemy znaleźć wśród nich kilka takich, które przynajmniej powinny wywołać lekkie zastanowienie, zanim nie wylejemy z banasiarki albo ogni piekielnych nie wezwiemy dla spalenia tych, którzy je przywołują. Człowiek w swoim rozwoju postrzegał świat wokół siebie tak, jak sam był rozwinięty. Kiedyś dawno, dawno, dawno temu szedł, chciałem powiedzieć ulicą, ale wtedy ulic pewnie nie było, szedł po jakiejś tam plaży albo równinie, kopnął nogą w kamień. Kamień, jako że trochę twardy i ciężki, sprawił mu lekką przykrość i podskakując na jednej nodze doszedł do wniosku, że w tym kamieniu jest jakaś intencja, która skierowana była na to, żeby sprawić mu ból, żeby go skrzywdzić. W kamieniu zamieszkał duch. Potem skonstatował, drapiąc się lekko w głowę, że są w świecie takie miejsca, których nie jest w stanie osiągnąć. Nie może wskoczyć do wnętrza wulkanu, czasem nie może wejść na najwyższą górę, aparaty tlenowe wymyślono trochę potem, ubrania z Gore-Texów i te wszystkie inne miliony dolarów kosztujące rzeczy, które powodują, że człowiek spaceruje sobie po Mount Everestie, pojawiły się nie tak dawno temu. No więc wysokie góry, wulkany, głębiny morskie, chmury, gdzieś tam wysoko, wymarzone, ale nieosiągalne, były tymi miejscami, których osiągnąć człowiek nie mógł, a zatem tam lokował to wszystko, czego nie mógł zobaczyć, a podejrzewał, że istnieje. Jakieś dobro i zło, jakieś takie coś, co nazywał Bogiem czy bogami, bo najpierw w tym rozwoju religii pojawiały się systemy politeistyczne, a więc panteony bogów, którzy odpowiedzialni byli albo za jakieś poszczególne sfery życia, jeden za, nie wiem, pogodę, drugi za plony, albo za poszczególne etapy zjawisk, jak bóstwa rzymskie. Każdy piorun miał ileś tam bóstw cząstkowych, które pojawiały się i istniały w konkretnych stadiach istnienia tego piorunu. Aż wreszcie w tym ciągu religiologicznym, ciągu rozwoju zjawisk religijnych, przychodzi pora na monoteizmy różnego rodzaju. Mamy ich kilka na naszej planecie. Oczywiście wszyscy wyznawcy tych monoteistycznych religii są przekonani, że tylko ich własna jest jedynie słuszna, my też. Pytanie nie, która jest bardziej słuszna, która mniej, tylko jak żyjemy z tym, że istnieją też inne, ale to oboczna kwestia. W każdym razie w tych monoteizmach zaczęliśmy postrzegać bóstwo już nieco inaczej. Już niekoniecznie było związane z miejscami dla nas niedościgłymi. Zresztą spacerowałem po Olimpie i mogłem prawie tak jak Gagarin czy Titow, już nie pamiętam, który to z nich tam na orbicie, powiedzieć: Boga nie widzę. No, na Olimpie też tłumu nie było, chociaż dzisiaj z Szymonem reklamy PKO BP pokazują, że tam nieźle obsadzona jest ta stacja turystyczna. Ale człowiek zaczął postrzegać swoją wiarę w taki sposób, że ogniskował ją wokół jednego Boga. Mówię, można się zgadzać z tym ciągiem rozwoju, można nie. Można potępiać religiologów jako bezbożnych grzeszników. Można mówić, że to po prostu naukowcy, którzy badają filozofię religii, czy obecność i rozwój zjawisk religijnych w ogóle. Ale w tych wszystkich stadiach pojawia się coś, co powinno przykuć naszą uwagę. Otóż wszędzie tam, gdzie człowiek staje wobec jakiegoś absolutu, jakkolwiek przez siebie pojętego, tam usiłuje dokonać małego handelku. Jest taka łacińska maksyma, dout des, daję, żebyś dał, która wyraża tę właśnie zasadę. Ja ci barana, a ty mnie pogodę na żniwa. Ja ci dzbanek oliwy, a ty mnie trochę dudków. Ja ci przyniosę gołębie, a ty mi dasz 17 synów, którzy będą na mnie pracować na starość. I tak dalej, i tak dalej. Albo zrobiłem coś złego, no to przyniosę ci owieczkę, zarżnę ją ładnie na ołtarzu, a ty przestaniesz się na mnie gniewać, bo kupię twoją litość i twoje wybaczenie tą owieczką, jakbyś był głodny i musiał jeść codziennie te ileś tysięcy owieczek. Już nie mówię w skali planety, ale w skali samej świątyni jerozolimskiej w czasach Jezusa. Wyczytałem w jakiejś mądrej książce, zarzynano około 2000 zwierząt dziennie. Różnych. Gołębi, owiec, małych, dużych. Wyobraźcie sobie, jaka to była rzeźnia ta świątynia. Jak bardzo krwawe było ludzkie usiłowanie kupienia sobie wybaczenia albo błogosławieństwa. No ale zawsze, kiedy coś robimy, kiedy prowadzimy jakiś biznes, kiedy uczymy się czegoś, kiedy budujemy coś, chcemy widzieć jakiś skutek na koniec, prawda? Chcemy wiedzieć, że te nasze usiłowania rzeczywiście doprowadzą nas do tego miejsca, w którym chcemy się znaleźć. Że ta owca, albo ten dzbanek oliwy, albo ten worek mąki spowodują, że ten Bóg nam pobłogosławi w końcu i będziemy mieli tego Mercedesa Benza, jak Janis Joplin w swojej piosence. Albo była taka, God could give me Mercedes Benz. Albo jakoś tak to szło, ale nie będę śpiewał. W każdym razie, albo cokolwiek innego by to nie było, to dostaniemy to, dlaczego podjęliśmy wysiłek, żeby kupić sobie ten efekt. No i tutaj dochodzimy do naszego dzisiejszego tekstu. Nie jedynego w Biblii. Naprawdę nie jedynego. Bóg bardzo często mówi człowiekowi nie jak kupić jego przychylność, tylko jak żyć, żeby to było dobre. Jak żyć, żeby doczekać się błogosławieństwa, żeby doświadczyć obecności. A to nijak nie jest powiązane z tymi naszymi ludzkimi geszeftami. Nie możemy odpowiednio wielkim dzbanem oliwy zapewnić sobie zbawienia. Nie możemy kupić odpustu ostatecznego, czy jak to się tam nazywało. Pamiętacie tą średniowieczną teorię odpustów? Można było ze skarbca duchowego, którym administrował papież, wykupić sobie odpusty zarobione przez tych wszystkich świętych nadliczbowo wobec tego, co oni sami potrzebowali na bilet do nieba i w ten sposób zapewnić sobie odpust absolutny wszystkich przeszłych, teraźniejszych, przyszłych grzechów. Na przykład udział w wyprawach krzyżowych gwarantował taki odpust. Więc wystarczyło pojechać do Konstantynopola albo kawałek dalej, zarżnąć paru biednych, bezbronnych Arabów, ukraść co się dało i co nie było przybetonowane do ziemi, wrócić do siebie i hulaj, dusza piekła nie ma. Tylko że tak to w Bożym świecie nie działa. Cokolwiek ludzie wymyślają na ten temat, to w tym świecie, do którego my, chrześcijanie, jesteśmy przez naszego Boga zaproszeni, zasady panują zupełnie inne. Bóg nie oczekuje od nas Całopaleń nie oczekuje od nas oliwy czy mąki. Nie oczekuje, co też było dosyć popularne w dawnym biblijnym Izraelu, składania dzieci w ofierze w ramach odkupienia albo środków antykoncepcyjnych, zależnie od podejścia. Oczekuje od nas miłości i prawdy i uczciwości. Oczekuje od nas tylko tego, tak naprawdę, czego my sami oczekujemy od na przykład swoich własnych dzieci. Ja już jestem w takim wieku, że dużo rzeczy porównuję do mojej relacji z moimi dziećmi, która raz jest lepsza, raz jest gorsza, tak jak wszystkie te relacje rodziców i dzieci, ale staram się ją opierać na jakichś pryncypiach przynajmniej, na przykład na uczciwości. Bóg oczekuje od nas uczciwości. Uczciwości w przyznaniu się do tego, że zrobiliśmy coś złego. Uczciwości w wyznawaniu wiary w Niego jako w jedynego Boga. Uczciwości w naszych relacjach z naszymi bliźnimi. Bo pamiętajcie, że pośród dwóch najważniejszych przykazań 50% stanowi nawoływanie do dobrej relacji z naszym bliźnim. Tak bardzo ważna jest to kwestia w oczach Boga. Nie musimy więc niczego kupować. Nie chodzi też o to, żebyśmy byli niepokalani. Nikt z nas zresztą tak nie jest. Wszyscy popełniamy błędy, wszyscy wątpimy, wszyscy gubimy drogę. Wszyscy częściej bywamy po tej ciemnej stronie mocy u Dartha Vadera w odwiedzinach, niż po tej jasnej. Bóg oczekuje od nas konstatacji tego faktu, wyznania i prośby o ratunek i usiłowania bycia uczciwymi w relacji z Nim i z siostrami i braćmi. Czy potrafimy tacy być? Chociaż tacy. Tylko tacy albo aż tacy? Czy potrafimy odłożyć gdzieś na bok te nasze ludzkie usiłowania handlowania z Nim, przekupienia Go i stanąć przed Nim i wyznać, albo pokazać, albo stanąć i postać chwilę, nie zagadując Go pustosłowiem? Istotą tej relacji, którą On z nami nawiązuje w Jezusie Chrystusie, jest miłość, łaska i wybaczenie. Takie, które pokrywają wszystko. Zobaczcie Łotra na krzyżu, tego, który się nawrócił i nie zrobił nic innego poza wyznaniem. Nie miał już nawet szansy zrobić cokolwiek innego poza wyznaniem wiary czy wyznaniem grzechu. A jednak dostąpił odkupienia, bo w tej relacji, którą Bóg z nami nawiązuje w Jezusie Chrystusie, nie musimy na nic zasługiwać. Dostaliśmy, zanim zdołaliśmy pomyśleć o tym, żeby na to zarobić. Dostaliśmy, zanim się staliśmy. Dlatego w powołaniu proroka może powiedzieć: zanim ukształtowałem Cię w łonie matki Twojej, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Amen.